Byłem na wielu wywiadach, ale wiem, że nie każdy miał okazję oglądać je wszystkie. Dlatego postanowiłem wyciągnąć esencję wiedzy nieruchomościowej, skupiłem się w szczególności na błędach. Właśnie te błędy sprawiają, że ludzie nigdy nie znajdują okazji, albo jak już ją znajdą, to nie wiedzą, co z nią zrobić. Miłego oglądania.
Dam wam najlepszą metodę negocjacyjną, która oszczędziła mi pewnie już z milion albo więcej. Wypłacę, a ile tak realnie za to mieszkanie by pan chciał? To jest tak proste, ile tak realnie? Ile tak realnie? Trzy słowa. Ale żeby to powiedzieć w mieszkaniu, jeszcze stwierdzić, że to mieszkanie jest fajne, to trzeba się trochę nachodzić. Jak to mówią, nieruchomości to jest kwestia pochodzenia. Trzeba trochę pochodzić. No tak, taka jest prawda. Że nam, kurde, no przecież mieszkamy po 30 lat w jakimś mieszkaniu, w jakimś budynku, w jakimś domu, ale dopóki my nie potraktujemy, nie spojrzymy na to inwestycyjnie, no to jest nie do odczucia.
Wiem. No właśnie to jeszcze dorzucę od ciebie jedno takie pytanie, które też mnie zawsze rozbraja. Co musi się stać, żeby X?
Tak. To jest super. No sprzedażowe też jest genialne. I wyrabiamy sobie warsztat, wiesz, można czytać książki negocjacyjne. Tam jest 50 technik różnych. Na koniec dnia, jak masz 50, to nie skorzystasz z żadnej. Ale jak masz jedną technikę bądź dwie, to przy pierwszym razie, okej, poćwiczysz, to zaczyna mi wychodzić, okej. Ale już byłem w sytuacji, na przykład czegoś mi zabrakło w warsztacie. I dopiero wtedy dobierasz. No ale wiesz, są dwie pętle, w której ludzie wpadają. Ta pułapka uczenia się, wiecznie mi brakuje wiedzy i tylko wiedza bez działania. Albo pułapka wiedzy i to dotyka na przykład specjalistów. Pośrednicy, architekci, szef ekipy remontowej. Oni siedzą w tym rynku 20 lat, współpracują z inwestorami takimi jak my. My zarabiamy na tym po kilkadziesiąt, kilkaset czasem tysięcy złotych, a oni nie. Ale oni są tak blisko tego, że czasem przełamanie się, że można potraktować nieruchomości jako coś zarobkowego poza tą ich specjalizacją. Już mówię o osobach, które mają w małym paluszku, one są lepsze merytorycznie ode mnie pod każdym kątem. Ale ja mam tą odwagę, żeby to zrobić.
No i był taki moment, gdzie pojechałem właśnie na jeden z takich eventów samochodowych, których teraz jest cała masa. I trzeba się zastanowić, jakie rady przyjmujemy. Ja wtedy tego nie rozumiałem, więc łykałem. Widziałem kogoś, kto ma Ferrari, ktoś ma 15 lat więcej ode mnie, no to powinienem wdrażać wszystko, co on mi powie. No i on wtedy powiedział, Filip, a jak ten biznes wasz wygląda? No ja mówię, mamy takie przychody. Nie zapytał, jaką mam marżę, ile mam zysku czy coś, gdzie praktycznie cały przychód to był zysk, więc ja miałem fajne zyski. I on mówi, nie no, taki mały przychód, to w ogóle co to jest za firma, nie? Mieliśmy zupełnie inne firmy, zupełnie inne podejście. Miał firmę produkcyjną, ja miałem usługi IT, tak bym to nazwał. Nie? I zacząłem iść w duże projekty, więcej pracowników, biura, leasingi, wiesz, sprzedawcy nagle. To była najgorsza decyzja, jaką podjąłem, bo mieliśmy ogromne przychody i tylko mieliśmy kasę dla samego mielenia, a zysku mieliśmy mniej niż wcześniej. Co najgorsze, to też generował dużo więcej kosztów stałych, więcej stresu. Musieliśmy brać klientów, których dotychczas byśmy nie wzięli, bo byli bardziej problematyczni. No ale jesteś w sytuacji, gdzie musisz mieć tych klientów i sami sobie, wiesz, po prostu linę najpierw przygotowaliśmy, później założyliśmy na szyję i stawaliśmy na schodkach. Mówię, kurde, to nie może tak być. Jeden projekt padł, drugi projekt się nie udał, trzeci był rentowny, ale ledwo zasypał tą dziurę i ledwo starczał na pracowników. No i był taki moment, gdzie zaczęliśmy się zastanawiać, kurde, co mamy z tym zrobić. I ja zamiast obwinić tą poradę, zamiast obwinić to, że wybrałem złą decyzję w firmie, zły kierunek, to mówię, IT leży, nie da się już pracować w IT. Nie? I wtedy wpadłem na to, że pójdę w nieruchomości, że potrzebuję więcej bezpieczeństwa, stabilizacji, więc zainteresuję się mieszkaniami na wynajem, wykorzystam zdolność kredytową, później się zaczął jakiś tam handel nieruchomościami, przygotowywanie mieszkań dla inwestorów. Więc poszedłem w tym kierunku i to mnie jakby zakochałem się w tym, ale co jest najśmieszniejsze, bo teraz z perspektywy na to patrzę. To ja się nie zakochałem w tym, jak te nieruchomości wyglądają, bo też były pewne problemy z ekipami, z najemcami, z szukaniem, z właścicielami mieszkań. Też są problemy. Tylko ja nagle odciąłem się od tych problemów, które miałem tam i dostałem nowe problemy, które wydawały się ekscytujące. Wiecie, jak to my przedsiębiorcy wpadamy w ekscytujące nowe problemy i nagle one się wydają fajne, a te stare są wkurzające. Z perspektywy czasu uważam, że te kilka rad źle posłuchałem na przykład o tym przychodzie, mogłem zostać w IT, bo jak ktoś się mnie teraz pyta, czy nieruchomości dalej warto, to uważam, że warto. Ale jeżeli prowadzisz firmę, zarabiasz na tej firmie, nawet czujesz lekkie wypalenie, to ono często nie musi zmieniać branży. Wystarczy mieć kilka mieszkań na wynajem, które dadzą ci spokój, taki, że co miesiąc jakaś kaska wpada, nie reinwestujesz całej kasy w firmę, tak jak ja robiłem to na początku, tylko masz jakąś drugą stabilną nogę. Jak ja tylko ogarnąłem te nieruchomości, to mogłem powiedzieć nie klientom, którzy nie płacili na czas, którzy byli problematyczni i firmę odchudziłem z tych wszystkich klientów, nagle się okazało, że ja dalej lubię to IT.
Dlaczego ludzie tracą na flipach? Albo inaczej, dlaczego ludzie nie wykorzystają, nie zarabiają na flipach tyle, ile powinni?
Jasne. Wiesz co, raczej otaczam się ludźmi, którzy zarabiają dobrze na flipach, ale jeżeli miałbym wskazać błędy ludzi, którzy popełniają, znaczy błędy ludzi, którzy nie zarabiają na flipach, to wszystko zaczyna się od tego, że kupują złe mieszkania. Zła lokalizacja, zła cena. Głównie, że może tak, spójrzmy na to przez pryzmat, mogą być trzy wady mieszkania, może to być zbyt wysoka cena, czyli ja już startując, kupując nieruchomość, po prostu na niej przepłacam, no ale to wiesz, tak naprawdę na każdym rynku można przepłacić, tak? Jest krypto, czy jest giełda, jakieś akcje rosną, czy krypto jakieś rośnie i widzę, o kurde, to tak rośnie, więc kupuję i kupuję za drogo, a to później cena koryguje, więc jest też taka możliwość stracenia na innych rynkach. No ale to, wiesz, to jest brak doświadczenia. Druga rzecz, że kupujemy mieszkanie, gdzie ono ma jakieś wady prawne, których się nie spodziewaliśmy, gdzieś to wyszło. I powiem ci, że odkąd działam 10 lat, to nie spotkałem kogoś, kto przez pryzmat wady prawnej straciłby pieniądze na nieruchomościach, bo raczej nie spotyka się wad prawnych. Jeżeli kupujemy normalne mieszkanie z rynku wtórnego, bez jakichś, wiesz, ukrytych długów, bez komorników, oczywiście da się też to robić, ale to już bardziej profesjonaliści się tym zajmują. Trzecia opcja, możemy kupić mieszkanie z wadami technicznymi, których się nie spodziewaliśmy i też tutaj się nie spotkałem, żeby ktoś kupił aż tak wadliwe mieszkanie, no bo na przykład jeżeli mówimy o jakiejś piwnicy, która jest zaadaptowana na mieszkanie albo jakieś suterenie, no to nie jest do końca wada, bo wiedzieliśmy, co kupujemy i to jest wada tego, że mogliśmy ewentualnie przepłacić. Tak bym na to spojrzał.
Zgadzam się. Ja mogę się podzielić ze swojego doświadczenia taką sytuacją, że po prostu kanalizacja była źle wykonana i musieliśmy dopłacić ponad 20 tysięcy w to, żeby to naprostować. Natomiast ciężko powiedzieć, czy to była niewiedza, czy na przykład celowe działanie poprzedniego właściciela. Jeżeli właśnie masz zrobić swojego pierwszego flipa, swoją pierwszą inwestycję, nie masz jeszcze swojej sieci kontaktów, to jak znaleźć te okazje inwestycyjne?
Chodzić. Nie, serio. Tak, serio, serio. Ktoś bardzo kiedyś fajnie powiedział, że nieruchomości są kwestią pochodzenia. Trzeba trochę się nachodzić. Trzeba trochę pochodzić. I prawda jest taka, że jak mamy rozumieć rynek, czy jak mamy nauczyć się jazdy na rowerze bez jeżdżenia na rowerze? No, na szkoleniu, na sali, z YouTube'a się nie nauczymy, dopóki nie ruszymy. Nie? I słuchaj, ja na YouTubie, moim YouTubie daję wszystko, co w zasadzie wiem na temat nieruchomości. Wszystko. I teraz od osoby, która to weźmie, zależy, czy ona będzie miała efekt, czy nie. Bo co z tego, że ktoś obejrzy wszystkie nagrania, które ja stworzyłem i będzie miał całą moją wiedzę? On tak naprawdę nie wie, czego nie wie, dopóki nie ruszy w teren, nie pogada z właścicielem i się okaże, że no co z tego, że obejrzał 50 filmików o negocjacjach, jak on nigdy nie negocjował i on zdążył zapomnieć. Idealnym przykładem jest, czytam sobie książkę, przeczytałem 20 stron i mówię, ale fajna ta książka, do żony. A ona mówi, o czym tam czytałeś teraz? I ja nagle te 20 stron wyparowało mi z głowy. Wydaje mi się, że je przeczytałem, a jak miałbym to streścić, to nagle się okazuje, że może pamiętam, wiesz, 10 zdań, tak? Prawda jest taka, że powinieneś przeczytać książkę, kartkę, streścić, przemyśleć, opowiedzieć komuś, iść do drugiej kartki, więc przeczytanie książki jeden raz to bardzo często to jest, wiesz, zapamiętanie 5%. Bardzo podobnie jest tutaj. Siedzimy, jest fajnie, wygodnie, oglądamy YouTube, gadamy sobie o tym, to jest jedna rzecz. Dwa, to jest pójść do właściciela, skonfrontować się, obejrzeć to mieszkanie, pogadać. Wiesz co, tak naprawdę pójść do mieszkania, nie musisz go kupować. Ale działanie jest istotne. Z drugiej strony samo działanie bez edukacji też nie ma sensu, bo po prostu popełnimy masę błędów, bo nam się wydaje, że coś wiemy, a tak naprawdę guzik wiemy.
Zgadzam się. Czyli po prostu trzeba robić, robić, robić. Będą się pojawiać pytania, odpowiadać na nie w trakcie i w ten sposób dojdziemy w końcu do efektów.
To może jako taka zachęta wam powiem, w dzisiejszych czasach wiedza jest za darmo w internecie, zresztą oglądacie to nagranie, więc wiecie o tym, że można dostać masę wiedzy, ale w dzisiejszych czasach dużo ludzi im się po prostu nie chce. A nawet jeżeli im się chociaż trochę chce, to nie chce im się szlifować, nie chce im się zastanawiać, nie chce im się edukować, więc uważam, że dzisiejsze czasy są naprawdę wygodnymi czasami, dobrymi czasami dla ludzi, którym się chce. I jeżeli przyjmiemy taką perspektywę, że większość mojej konkurencji, to im się po prostu nie chce, to wiem, że 90% ludzi dookoła mnie odpada i konkuruje z 10%. I najczęściej słyszę: Filip, nie wiem, czy już jest jeszcze miejsce, czy są jeszcze okazje, czy się da. Ja mówię: słuchaj, no, jeżeli 99% ludzi na rynku zadaje sobie to samo pytanie i zrezygnuje, no to ty jesteś w tym 1%, który coś zrobi z tym. I prawda jest taka, że miejsce dla ludzi, którym się chce, jest zawsze, a do tych, którzy tylko mówią, że coś chcą zrobić, to też mocna taka przemiana, ci powiem szybko, bo akurat to będzie dotyczyło też bardziej twojego biznesu. Kiedyś mi się wydawało, że pomysł, który mam w głowie, jest najważniejszym elementem na startup, na, wiesz, jak komuś powiem, że będę robił flipy, to na pewno on ukradnie mój pomysł i będzie flipował u mnie w mieście. Im więcej czasu spędzam na tworzeniu kanału na YouTubie, robieniu szkoleń, dzieleniu się tą wiedzą za darmo i płatnie, tym bardziej widzę, że wiedza i sam pomysł na to, jak to zrobić, to jest coś, wiesz, blisko, w zasięgu ręki. Ale wdrożenie tego i wytrzymanie wystarczająco długo, miesiąc, dwa, trzy, pięć, żeby mieć pierwsze efekty, to jest coś, co oddziela ludzi, te 99% od 1%. Taka jest prawda. W dzisiejszych czasach możesz dowiedzieć się wszystkiego, a jednocześnie nic z tym nie zrobić.
Jeżeli chcesz zrobić swój pierwszy praktyczny krok, to wejdź w link poniżej, odbierz swój bilet na konferencję Flipy 2.0 online. Dla moich widzów ta konferencja jest bezpłatna. Tam dowiesz się konkretnie, jak w tym roku działamy na rynku nieruchomości, aby osiągać wyjątkowe wyniki. Nie możecie zabraknąć, link masz poniżej. Do zobaczenia. Cześć.